Kochani, to jest takie szczególne nabożeństwo, dlatego że od dziś od godziny 19, czyli za godzinę, będziemy już w poście. I chciałbym się z wami tutaj podzielić czymś. Wróćmy do tego psalmu 135, który Janusz czytał na początku, szczególnie do jednego wiersza. Do wiersza 6. Ten wiersz pokazuje nam naturę, jedną z takich niezmiennych natur Boga, że Bóg jest Bogiem suwerennym. Pan czyni wszystko, co zechce i nikogo nie będzie się pytał o pozwolenie. Bóg jest Bogiem i czyni cokolwiek zechce. Na niebie i na ziemi, w morzach i we wszystkich głębinach. Kochani, kiedy ja czytam nieraz Boże Słowo i rozważam niektóre fragmenty, nieraz mi się jest trudno zgodzić z pewnymi rzeczami. I zawsze dochodzę do takiego miejsca, kiedy mówię: Boże, to Ty jesteś Bogiem. Możesz zrobić cokolwiek zechcesz. Biblia mówi, że Bóg powołał Faraona do tego, żeby na nim objawić swoją moc. I można by było powiedzieć tak, to jest niesprawiedliwe. Ale on czyni wszystko, co zechce. I przez te wszystkie lata mojego chrześcijańskiego życia nauczyłem się i właściwie ciągle, kiedy zapominam o tym, to Bóg koryguje mnie. Nauczyłem się takiej rzeczy, że Bóg jest Bogiem. On jest stwórcą wszystkiego. I On się nie będzie mnie pytał, czy ma coś zrobić, czy nie. I nie będzie się mnie radził, w jaki sposób ma coś zrobić. Dlatego, że On jest Bogiem. I może zrobić cokolwiek zechce. I jedyne, co ja mogę zrobić, to powiedzieć: tak jest. I to jest najwłaściwsza postawa przed Bogiem. Czy mi się to podoba, czy nie? Czy się z tym zgadzam, czy nie? Czy przez to ponoszę jakieś konsekwencje w życiu, czy nie? Muszę się zgodzić, że to On jest Bogiem suwerennym. A więc może zrobić cokolwiek zechce. Kochani, całe Boże Słowo poucza nas w czymś. I kiedy człowiek, który nie zna Boga, najczęściej chodzi własnymi drogami, to tak jak kot. Koty to są takie fajne zwierzątka. Oni mają swoje drogi. I człowiek żyje w niezależności od Słowa, od Bożej woli i bardzo często ponosi tego nieraz bardzo smutne, nieraz tragiczne i bardzo bolesne konsekwencje. Zgadzacie się ze mną? Biblia wyraźnie pokazuje, że jeśli człowiek nie przestał słuchać Boga, zawsze nigdy nic tego dobrego nie wyszło dla niego. Następna rzecz, o którą chciałbym, żebyśmy zawsze pamiętali. Na tym świecie funkcjonują dwie mądrości. Powiem wam, one obie są ponadnaturalne. Obie te dwie mądrości usiłują mieć wpływ na sposób naszego myślenia, także o Bogu, o Jego Królestwie. I Boże Słowo w liście Jakuba mówi, że jedna mądrość jest przyziemna, czyli funkcjonuje tutaj na ziemi. Ona jest zmysłowa, czyli oddziałuje na nasze zmysły, przede wszystkim na sposób naszego myślenia. Przede wszystkim. Jest dalej napisana, że ona jest demoniczna. Innymi słowy, pochodzi od ducha tego świata, czyli diabła. I jest druga mądrość. I chciałbym, żebyśmy sobie otworzyli list Jakuba i zobaczyli 3 rozdział. Przeczytamy 17 wiersz. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta. Wiecie, tu nie chodzi o to, że ktoś dotknął się smoły, się ubrudzi i musi po prostu umyć sobie rękę. Tu jest mowa o pewnej takiej duchowej czystości, wewnętrznej czystości, czystości myśli, mowy, uczynku. Jest czysta przede wszystkim. Następnie miłująca pokój. I znowu to nie jest taki pokój, o którym mówi ten świat, że podpisali układ pokoju. Jeszcze go nie ratyfikowali. Tu nie o taki pokój chodzi. Tu chodzi o pokój, który przynosi Książę Pokoju, Jezus Chrystus. Kiedy przychodzi, On powiedział: pokój wam. I wierzę, że za tymi słowami pokój Pana spłynął na uczni w tym pomieszczeniu, w którym byli. To jest pokój, który przynosi tylko sam Bóg, Jezus Chrystus. A więc jest czysta, miłująca pokój. Jest łagodna. Ustępliwa. Pełna miłosierdzia. Dobrych owoców. Niestronnicza, nieobłudna. To jest mądrość, która przychodzi z nieba. Czegokolwiek doświadczasz w swoim życiu, potrzebujesz nauczyć się rozróżniać. Z jakiego źródła to przychodzi do ciebie? Kochani, wróg inaczej postępuje z wierzącymi i inaczej z niewierzącymi. Co chcę przez to powiedzieć? Inaczej będzie postępował z człowiekiem, który narodził się z Boga i inaczej będzie postępował z człowiekiem, który się nie narodził z Boga jeszcze. On jest mądry i on wie. I potrzebujesz uczyć się rozpoznawać po tej mądrości o źródle. Kochani, jeśli Bóg jest Bogiem suwerennym, otwórzmy sobie Psalm 31 i znowu coś zobaczymy. To jest psalm Dawida. To był człowiek, który wypełnił Bożą wolę w swoim życiu. On nie był doskonałym człowiekiem. Odkrył swoje powołanie z czasem. I Bóg prowadził go i doprowadził go do miejsca powołania i przeznaczenia. Bo on miał być królem dla Izraela. I Bóg kiedyś powiedział o tym człowieku taką rzecz. To jest człowiek według mojego serca, który całkowicie wypełni moją wolę. Dawid nie był doskonały, ale miał jedną rzecz, która Bogu się podobała. Chciał żyć w woli Bożej, chciał wypełnić Bożą wolę. I dlatego, że to było dla niego priorytetem, dlatego mógł odbierać Boże prowadzenie, mógł słyszeć Boga, a Bóg mógł korygować jego życie. I on powiedział tak, Psalm 31, w 15 wierszu. Ja Tobie ufam, Panie. I mówię, Tyś Bogiem moim, w ręku Twoim są losy moje. Innymi słowy, kochani, Dawid, Bóg był Bogiem Dawida. Tak jak Bóg jest Twoim Bogiem, wierzę, potrzebujesz mieć takie zrozumienie, że w momencie, kiedy narodziłeś się z Boga, narodziłaś się z Boga i powierzyłeś Mu swoje życie, Bóg je wziął i od tego momentu stałeś się Jego dzieckiem i od tego momentu w Twoim życiu nie może się wydarzyć nic, na co ten wszechmogący, suwerenny, wszechwiedzący, wszechobecny, niezmienny Bóg nie da zezwolenia. Absolutnie nic. Nawet wróbelek jeden nie spadnie koło ciebie bez Bożego przyzwolenia. Amen. Coś zapiszczało. Kochani, ten świat każe ci myśleć inaczej. Duch tego świata każe ci myśleć inaczej. Ale Boże Słowo wyraźnie mówi. On jest Bogiem suwerennym, jest Bogiem wszechmogącym, jest Bogiem niezmiennym, jest wszystko wiedzącym i wszechobecnym i jest niezmiennym. A więc ani twoja i moja modlitwa czy nasz post nie jest w stanie go zmienić. On się po prostu nie da zmienić. Jego plany są odwieczne i są niezmienne. I nikt nie jest w stanie zacienić jego planu wobec twojego życia, wobec mojego życia, wobec tego Kościoła. Nikt i nic. My potrzebujemy mieć taki fundament właściwego myślenia. Jeśli... Wiecie, ten czas postu, który będziemy mieli, on ma do czegoś nas zbliżyć, ma zbliżyć nas do Pana. Ze względu na to, że to nabożeństwo też jest tym pierwszą, to jest pierwsza niedziela miesiąca i modlimy się tutaj o uzdrowienie. Chciałbym to połączyć. W jaki sposób Bożą wolą dla ciebie musisz wiedzieć, że jest Jego Królestwo? Amen? Jesteśmy tu zgodni? Jest Jego Królestwo, a Jego Królestwo jest w stanie zaspokoić każdą twoją i moją potrzebę. I powiem wam, dla Boga nie ma, to nie, nic nie jest za trudne. Nam się nieraz wydaje, i to jest znowu złe myślenie, że diabeł ma większą moc od Boga, robi co chce, a my nie możemy sobie z tym poradzić, a nawet Bóg sobie nie może z tym poradzić. To jest niewłaściwe myślenie. Jeśli doświadczamy pewnych negatywnych rzeczy w swoim życiu, bardzo często nasze myślenie to jest tak. No to musi być diabeł. Walczysz z nim i nic się nie dzieje. I zaczynasz sobie zastanawiać się, jak to jest. Czy mam w końcu ten autorytet, czy nie? Dlaczego? Czy Jezus go pokonał, czy nie? Zaczynasz myśleć, bo nie masz ugruntowanego umysłu Chrystusowego. Więc diabeł to wykorzystuje. I często ludzie w niewłaściwy sposób myślą, a potem mówią tak. Właściwie to ludzie są winni temu. Albo okoliczności. I kochani, my często mamy takie mechanizmy obronne. I ja wam powiem, na czym to polega z własnego życia. Byłem kiedyś człowiekiem, który często się spóźniał do pracy. I powiem wam, za każdym razem miałem usprawiedliwienie na to. Za każdym razem. I wiecie, na czym to polegało, to usprawiedliwienie? Mówiłem, są korki, tramwaj nie przyjechał na czas, coś się tam zdarzyło po drodze. A wiecie, jaka była prawda? Byłem leniem i nie chciało mi się wstać na czas z łóżka. A więc kłamstwo uczyniłem swoim schronieniem. Biblia o tym mówi. I powiem wam, jaki był tego finał. I któregoś razu dyrektor zabrał listę i wszyscy, którzy się spóźniali notorycznie, ja oczywiście byłem jednym z nich, wezwał kadrową i powiedział tak, upomnienie na piśmie. A to odznaczało, że to było też po pieniążkach, po premii, po trzynastce tak zwanej. A więc miałem terapię wstrząsową. I od tego czasu się skończyło. Kiedy narodziłem się na nowo, próbowałem funkcjonować w taki sam sposób i Bóg mi przypomniał tą sytuację w zakładzie pracy. I powiedział tak, wtedy nie żyłeś w prawdzie. Okłamywałeś samego siebie i dyrektora też. i wszystkich innych pozostałych. I taka była prawda. I ja powiedziałam: tak, Panie, chcę Wam powiedzieć tak, jest bardzo trudno stanąć w prawdzie przed sobą i przyznać się do tego, że się robiło źle, czy robi się źle, czy się kłamie. Innymi słowy, że żyjesz w grzechu, bo tak to trzeba nazwać po imieniu, i stanąć w prawdzie przed Bogiem. Bóg widział to i chciał mnie uwolnić z takiego życia. Zrobił to nawet wtedy, kiedy go nie znałem jeszcze osobiście, a potem tylko mi pokazał tą sytuację i mi przypomniał. Więc kiedy przychodziły następne sytuacje, ja wiedziałam jedno. Jeśli chcę mieć więź z moim Ojcem, muszę się nauczyć żyć w prawdzie. Nie w zakłamaniu. Żyć w prawdzie przed samym sobą i przed Nim. Wiecie, co mi pomogło? Historia Dawida, czyli jego słowo. Kochani, posłuchajcie mnie. Jeśli narodziłeś się z Boga, Bóg chce zmienić sposób twojego myślenia i dać ci umysł Chrystusa. Powiem wam, jaka jest różnica. Ten świat, psychologia, nazywa alkoholizm chorobą i wciska w człowieka tą prawdę, właściwie to kłamstwo, i chce, żeby człowiek, żeby ludzkość uwierzyła, że alkoholizm jest chorobą. A Bóg mówi: pijaństwo jest grzechem i potrzebujesz stanąć w prawdzie przed samym sobą i przed Bogiem, że jestem alkoholikiem, a więc żyję w grzechu i potrzebuję pokuty i nawrócenia. I wtedy Bóg ma, Jego łaska może ci pomóc wyjść z tego, inaczej nie. A więc Bóg kocha prawdę, nienawidzi zakłamania. Ten świat usiłuje wmówić dzisiaj w ludzkość, że homoseksualizm nie jest taki zły, że właściwie trzeba by to zaakceptować. A Bóg mówi w swoim słowie, że to jest grzech. Widzicie, to są dwie mądrości, które mają wpływ na nasze życie. Moja Biblia mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć i wszelkie inne problemy. Kochani, potrzebujemy się nauczyć stawać w prawdzie. Powiem wam dlaczego. My wszyscy... Są takie sytuacje, że mamy takie mechanizmy w sobie, przez które staramy się obronić, wytłumaczyć i usprawiedliwić to, co robimy lub to, czego nie robimy. To, czy jesteś, żyjesz w woli Bożej, można bardzo łatwo sprawdzić. Bożą wolą jest Boże Królestwo dla ciebie. A więc to jest Jego sprawiedliwość, Jego pokój w tobie i Jego radość. Jeśli tego w twoim życiu nie ma, to znaczy, że nie żyjesz Jego Królestwem. To jest dla mnie prosty wniosek. A więc potrzebujesz spojrzeć na objawy. Wiecie, człowiek chory idzie do lekarza, a lekarz się pyta: proszę mi powiedzieć, co panu dolega. Mówisz o objawach. Załóżmy, że to jest nieustanny ból głowy. konował, powie tak, idź se kup tabletkę. Myślicie, bo często boli głowa, to kup sobie tabletki od bólu głowy, one są wszędzie. Innymi słowy, chcę usunąć objaw. Dobry lekarz zrobi cały wywiad z człowiekiem, nawet przez pokolenia będzie się pytał, czy pewne rzeczy były, czy nie były. Dlaczego to robi? Bo on chce znaleźć przyczynę bólu, dotknąć przyczyny i usunąć ją. Czyż nie tak? Moja Biblia mówi, że Pan chce być moim lekarzem. On jest lekarzem i chce być moim lekarzem. A więc jeśli mi coś dolega, to znaczy, moje myślenie już jest na tyle zmienione, że to oznacza, że coś ze mną jest nie tak. Bo mam pewien objaw. Jeśli twoja dusza jest smutna lub wpadasz w depresyjne stany, to znaczy, że coś jest nie tak, jest objaw niedobry. I tacy ludzie, oni idą po pomoc do tego świata. Powiem wam, lekarze walczą z tym samym. Ale ani psycholog, ani psychiatra nie da ci tabletki na deprechę i nie uwolni cię z tego. On zrobi wszystko, żeby coś stłumić w tobie. Zrobi wszystko, żeby to się nie manifestowało zbyt mocno w twoim życiu. Żebyś mógł jakoś żyć. Bóg, On chce dotknąć czegoś. Jeśli coś takiego jest, potrzebujesz nauczyć się pytać Pana. Panie, a na co Ty chcesz wskazać w moim życiu? Co chcesz zmienić? Kochani, objawy pokazują, że coś jest nie tak. Objawy nakłaniają człowieka do zrobienia czegoś. Objawy, one wzywają do prawidłowej diagnozy. Czy to są objawy w ciele, czy w duszy? Jeśli są troski, niepokoje, lęki, obawy, to są objawy. Jeśli coś takiego przeżywasz, potrzebujesz stanąć w prawdzie przed Bogiem i poprosić, żeby On ci pokazał, co jest przyczyną tego. Najgłupszą rzeczą, jaką możesz zrobić, to gromić diabła w takim czasie. To jest najgłupsza rzecz, jaką może człowiek wierzący zrobić. To jest ostatnia rzecz, którą możesz zrobić. Nigdy nie pierwsza. Chcę wam powiedzieć tak. Jeśli Bóg stworzył mechanizm obronny w życiu człowieka poprzez ból i poprzez cierpienie, to On w swojej mądrości wiedział, co robi. Jest bardzo niebezpiecznie przyzwyczaić się do takiego stanu. Ja znam ludzi, którzy się przyzwyczaili do życia w bólu czy w cierpieniu z objawami. Wiecie, że można się do tego przyzwyczaić? Można. To jest bardzo niebezpieczne, bo można bardzo źle skończyć. Smutek, stany depresyjne i wszelkie choroby duszy. Czy to są bóle w ciele? Czy to są problemy, kochani, z uznaniem autorytetów, z takim buntem, z niezależnością? Powiem wam pewien przykład. Znam co najmniej dwie osoby, w tej chwili mi się przypominają. można by powiedzieć tak, prawie desperacko potrzebowały pracy. Więc kiedy Bóg im dawał pracę, najdłużej pracowały tam 1,5-2 miesiące. Zawsze były zwalniane. I zawsze słyszałem jedną rzecz. To oni. Wiecie, za jednym razem może tak być. Za drugim może i też. Ale jeśli to jest non-stop, jest ta sama historia, to coś jest nie tak. To coś jest nie tak. Włączył się mechanizm. Ja jestem w porządku. To oni są B. Jeśli ktoś traci pracę, został zwolniony na przykład, czy jest redukcja i traci pracę i wpada w zamieszanie i lęk przed przyszłością. Wiecie, o czym to mówi? Bóg mówi przez ten symptom lęku, nie ufasz mi. Będę chciał rozprawić się w tym miejscu. Będę chciał ci pomóc, żebyś zaufał, zaufała mi w każdej okoliczności. I to jest lekcja, której kochany ojciec nie odpuści ci w życiu. Wiesz dlaczego? Bo cię kocha. Nie odpuści ci. Jeśli masz problem z uznaniem i z szacunkiem dla autorytetów, jeśli masz problem z niezależnością, powiem ci, ze względu na miłość ojca do ciebie, on ci nie odpuści tego. Bo on wie, że żyjąc w takich rzeczach, nie weźmiesz pełni błogosławieństwa. I to się po prostu odbije nieraz. Na twojej duszy to się często odbija. Powiem wam. Byliście kiedyś w takim miejscu, kiedy wiedzieliście, że wierzgaliście przed Bogiem, zrobiliście coś złe i potem masz taki niesmak w sobie. Ale czy byliście też w takim miejscu, że Bóg coś powiedział i pomimo tego, że to było trudne, w posłuszeństwie zrobiliście. Jego po prostu obecność, Jego pokój rozlał się, miłość. To w sercach rozlało się. To była nagroda, Jego dotyk za posłuszeństwo. Ojciec chce ciebie wychować. Kochani, często przychodzą ludzie po posługę i po porady i oni objawy nazywają potrzebami. I mówią tak, módl się, żeby to odeszło. Ale objawy mają swoje podłoże. To jest tylko jakby owoc czegoś. Bóg pragnie dotknąć korzenia. On pragnie zmienić twoje myślenie. On pragnie usunąć z twojego życia samo usprawiedliwienie, taką samosprawiedliwość. I powiem wam, nie spocznie. On pragnie uwolnić ciebie od takich mechanizmów obronnych, jak kłamstwo, takie światowe myślenie, nieboże przekonania, złe przyzwyczajenia, czy złość, czy bunt. Chciałbym wam coś pokazać w Słowie. Otwórzmy sobie Psalm 50. Kiedyś to tutaj czytałem już, ale ku przypomnieniu. Od 16 wiersza. Do bezbożnego rzeczy Bóg, po co wyliczasz ustawy moje? Masz na ustach przymierze moje. Nienawidzisz karności, lekceważysz słowa moje. Gdy widzisz złodzieja, bratasz się z nim. Z cudzołożnikami zadajesz się. Ustom swoim pozwalasz mówić źle. Język twój knuje zdradę. Siedzisz i mówisz przeciw bratu swemu. Znieważasz syna matki swojej. I potem Bóg mówi tak. Czyniłeś to, ja milczałem. Kochani, jest takie niebezpieczeństwo, o którym zaraz powiem. Mniemałeś, żem tobie podobny. I potem Bóg mówi tak. Karcę cię i stawiam to przed oczy twoje. I potem mówi tak. Pojmijcież to wy, którzy zapominacie Boga. bym was nie rozdarł, a nie będzie ratunku. Biblia mówi, że myśli moje nie są waszymi. I jest takie niebezpieczeństwo, które polega na tym. Znasz w jakiś sposób Boga, miałeś doświadczenie, czy masz doświadczenie. I zaczynasz myśleć, że Bóg nie może myśleć inaczej niż ty. Kto jest ze mną? Jest coś takiego. Że Bóg powinien właściwie myśleć tak, jak ja myślę. Albo powinien robić tak, jak ja uważam, że powinien robić. Bo ja uważam, że to jest właśnie najlepiej. To jest niebezpieczne i bardzo zwodnicze. Bóg jest Bogiem suwerennym. On może zrobić, co zechce, kiedy zechce, w jaki sposób zechce. Kochani, jeśli my coś zrobimy źle i nie ma w nas poczucia winy przed Bogiem, coś jest nie tak. To coś jest nie tak. Poczucie winy przed Bogiem nie jest złą rzeczą. To jest dobra rzecz, bo ona na coś wskazuje. Wielu ludzi usiłuje zagłuszyć swoje sumienie. Stłamsić je. Wiecie dlaczego? Bo to nie jest wygodne. Jeśli coś zrobisz źle, powinieneś mieć poczucie winy przed Bogiem. Jeśli tego nie ma, to jest bardzo niebezpieczne. Bo to może oznaczać, że chodzisz własnymi drogami i uważasz, że Bóg jest taki, jaki ty myślisz. Historia Izraela pokazuje, że Bóg przemawiał do swego ludu poprzez proroków, ostrzegał ich i tak dalej. Oni nic z tym nie zrobili, jeszcze proroków pozabijali. Kochani, kiedy nie jesteś uczciwy wobec samego siebie i przed Bogiem, nie możesz korzystać z mocy Królestwa. Na grzech jest jedno lekarstwo. Boża łaska i pokuta i nawrócenie. To jest jedno lekarstwo. Kochani, nie można posługiwać się modlitwą jako ucieczką przed pokutą i nawróceniem. A wielu wierzących tak robi lub chce tak zrobić. Powiem wam, na czym to polega. Oni mają pewne owoce i mówią, przyjdź i módl się, żeby owoce zniknęły. A Pan Jezus chce wziąć siekierę i przyłożyć do korzenia i wyciąć korzeń. Usunąć drzewo, które rodzi złe owoce. To dlatego często takie modlitwy nie działają. I wtedy ludzie myślą tak, może nie miałem wiary, może pastor nie miał wiary, a się za mnie modlił. Może diabeł jest silniejszy, pastor nie ma autorytetu itd., itd. Kochani, Bóg nie ma względu na osobę. I tak, i to mówi w Jego Słowo w wielu miejscach. A więc Jego sprawiedliwość dotknie tych, którzy Go znają i tych, którzy Go nie znają. Może ci się to nie podobać. Ale Bóg nie ma względu na osobę. Ucisk i utrapienie spadnie na duszę każdego, kto czyni zło. Więc jeśli w swojej duszy masz takie złe objawy, symptomy, to znaczy, że coś czynisz źle w oczach Boga coś czynisz niedobrego i potrzebujesz zatrzymać się i powiedzieć: Panie, pokaż mi, co robię źle. Kochani, otwórzmy sobie Psalm 32. Pokażę parę miejsc. To wszystko, do czego się zmierzam. Psalm 32. I znowu to jest modlitwa Dawida. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy. Pokój z Bogiem przyjmujemy przez przyjęcie daru usprawiedliwienia. Ale powiem wam, tak jak bandaż na ranę nie powoduje uzdrowienia, tak samo niewyznany grzech przed Bogiem, brak prawdziwego nawrócenia i pokuty sprawi, że rana będzie ropieć i uzdrowienia nie będzie. Nie będzie. Błogosławiony człowiek, który Pan nie poczytuje winy, w duchu jego nie ma obłudy. Nie chcę tu się zatrzymywać nad słowem obłuda. Ja myślę, że my wiemy, na czym to polega. To jest właśnie takie życie w zakłamaniu. A u wierzących w takim zakłamaniu religijnym jeszcze na dodatek. I potem Dawid mówi tak. Gdy milczałem, schły kości moje od błagalnego wołania przez cały dzień. A więc był w potrzebie. Potrzebował desperacko Boga. Wołał do Niego dzień i noc i nic. Zawsze mówię tak. Nie uwielbiaj rzeczy, które nie przynoszą owocu. Zatrzymaj się. Jeśli coś nie działa, to się zatrzymaj. Bo musi być przyczyna, że coś nie działa. We dnie i w nocy ciążyła na mnie ręka Twoja. Siła moja zanikła. A więc to było z dnia na dzień, dzień i noc, bez przerwy, bez przerwy. I on zaczął tracić siłę. Wołał do Boga i nic. Grzech mój wyznałem. Jest taki stan, że nieraz, kiedy wołasz do Boga, kiedy jesteś już bezsilny, kiedy jesteś doprowadzony do ostatniego miejsca i pozostanie ci tylko Bóg, wtedy naprawdę coś się w człowieku załamuje. Twój kark jest zgięty, kolana się uginają i przychodzisz wtedy w prawdzie przed oblicze Boże. Bo Duch Święty przychodzi, chcąc ci pomóc i nagle widzisz, jak na talerzu wszystko, ten brud cały, wszystko to, co się nie podoba Ojcu. I dlaczego Duch Święty przychodzi z tym? Po to, żeby ci przynieść uzdrowienie, żeby cię uwolnić, żeby cię zmienić, przemienić i pobłogosławić w konsekwencji. Grzech mój wyznałem Tobie i winy mojej nie ukryłem. Rzekłem, wyznam występki moje Panu. Wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. I potem Dawid mówi tak, niech modli się do Ciebie każdy pobożny w czasie niedoli. Jeśli masz dzisiaj niedolę w jakiejkolwiek dziedzinie życia, módl się. I proś Pana, żeby ci pokazał. Nie, żeby zmienił kogoś, bo to nie działa. Pokaż mi przyczynę we mnie. Zmień mnie. Nawet jeśli jest osoba, która może to być bliska osoba ci, to może być nawet zachowanie twojego dziecka, jakkolwiek, czy współmałżonka, jakkolwiek. To jeśli to Ciebie dotyka, to jeśli Ty będziesz wskazywać na tą drugą osobę, uzdrowienie nigdy nie przyjdzie do Ciebie. Nigdy. Bo Bóg z Tobą chce się rozprawić. Bo Jego pokój musi zamieszkać w Twoim sercu. A więc będzie chciał Cię doprowadzić do miejsca, że tak zmieni Ciebie, że to nie będzie Ciebie kłuć. Niech modli się do Ciebie każdy pobożny w czasie niedoli, gdy wyleją wielkie wody, do niego nie dotrą. Ósmy wiersz mówi tak. Kiedy Dawid wyznał grzech, przyjął przebaczenie, Pan powiedział do niego tak: pouczę ciebie i wskażę ci drogę, którą masz iść. Będę ci służył radą, a oko moje spocznie na tobie. Kiedy jęczał przed Bogiem, nie słyszał go. Kiedy wyznał grzech, upokorzył się, uniżył się, nagle Bóg przyszedł i powiedział: Dawidzie, przeszkoda została usunięta pomiędzy tobą a mną. Teraz możesz mnie słyszeć. Musiałam to usunąć. Musiałam cię doprowadzić do miejsca, że byłeś skruszony całkowicie. Byłeś całkowicie otwarty już na mnie. Musiałem cię doprowadzić do miejsca, żebyś zobaczył, co cię ode mnie oddziela. Pomogłem ci to usunąć. Moja łaska wystarczyła dla ciebie. Teraz możesz mnie słyszeć. Pouczę ciebie, wskażę ci drogę, którą masz pójść. Będę ci służył radą. Innymi słowy, będę ci udzielał swojej mądrości dzień za dniem, dzień za dniem. Oko moje spocznie na tobie. 10 wiersz mówi tak, a potem mówi tak: nie bądźcie nierozumni, jak koń i muł, które wędzidłem i uzdą trzeba wstrzymywać, aby się nie zbliżały. Bezbożny ma mnóstwo cierpień. Kto ufa Panu, tego łaska otacza. Pokażę jeszcze jeden fragment i na tym skończymy. Otworzymy sobie Księgę Hioba, 36 rozdział. Hiob żył 140 lat. Nieźle, co? Ta historia opisana tutaj, tego bólu i cierpienia, to był okres, jedni mówią 6 miesięcy w jego życiu, inni mówią 9 miesięcy. Więc niech będzie 9. Cóż to jest 9 miesięcy naprzeciwko 140 lat? Prawda? Pikuś. Pikuś po prostu. Przeczytamy z 36 rozdziału od 8 wiersza. A gdy są skuci w pęta, skowani więzami nędzy, wtedy wyjawia im ich sprawy, ich występki, że się wzmogły. Otwiera im ucho na przestrogi i wzywa ich, żeby się odwrócili od złości. Inne tłumaczenie mówi nieprawości, próżności. Jeżeli usłuchają i poddadzą się, dokończą swoich dni w szczęściu i lat swoich w rozkoszach. Podoba mi się to. Lecz jeżeli nie usłuchają, zginą od śmiertelnego pocisku i umrą, nie wiedząc jak i za co. Widzieliście ludzi, Bożych ludzi, którzy umierali, zastanawialiście się dlaczego? I to nie była śmierć za wiarę. Zadajemy sobie takie pytania. Ja osobiście znam dwa przypadki i w obu przypadkach wiem, dlaczego ci ludzie odeszli i wcale nie musieli odejść. Potrzebowali pokuty i nawrócenia i mogliby żyć do dzisiaj. Ludzie bezbożnego serca hodują gniew, nie wołają o pomoc, gdy ich wiąże. To też ich dusza umiera w kwiecie wieku, kończą swe życie wśród nierządników świątynnych. Smutny koniec. Bardzo smutny. 15 wiersz mówi tak. On wybawia cierpiącego przez jego cierpienie i otwiera jego ucho przez utrapienie. Kochani, jeśli coś się dzieje w naszym życiu, to znaczy, że Bóg coś mówi, coś komunikuje, coś chce powiedzieć, coś chce przekazać. Dlatego nie uciekaj przed prawdą, bo to jest najgłupsza rzecz, jaką człowiek może zrobić. Nie uciekaj przed czymś takim. Jeśli coś się dzieje, to znaczy, że Bóg coś komunikuje, że coś jest nie tak, bo w Jego Królestwie nie powinno tak być. Bądź na tyle mądry i na tyle pokorny, że przestaniesz się usprawiedliwiać, przestaniesz się wybielać, staniesz w prawdzie przed samym sobą i przed Bogiem. Wiecie, dla mnie, kiedy myślę o uzdrowieniu, widzę taką zasadę, która nie powinna funkcjonować. Najszybciej przyjmują uzdrowienie ludzie z ulicy lub świeżo nawróceni. A najtrudniej ci, którzy od wielu lat są wierzący i są w kościołach. Coś jest nie tak. Tak nie powinno być. Ja nie chcę tutaj nikogo oskarżać, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Bóg powiedział tak, moje myśli nie są dzieci waszymi. A więc jeśli chcesz zrozumieć, w jaki sposób myśli Bóg, musisz poznać Jego Słowo. A w Jego Słowie On mówi. Jeśli Bóg mówi tak, moje drogi nie są waszymi, to jeśli chcesz coś od Boga, to musisz, to znaczy, a dzisiaj nie doświadczasz, to znaczy, że kroczysz niewłaściwą drogą. To potrzebujesz się zatrzymać, wejść na Jego drogę i spotkać się z Nim. Kochani, ja bym chciał, żeby mamy 3 tygodnie postu. Ja bym chciał, żebyśmy ten pierwszy tydzień do przyszłej niedzieli i ten piątek będziemy tutaj mieli jeszcze nabożeństwo, prawie 4-godzinne. Żeby ten tydzień, szczególnie ten tydzień, żeby poświęcić w swoim osobistym życiu i tutaj my jako zgromadzenie, przede wszystkim na taką rzecz, na stanięcie w prawdzie. Po pierwsze, zapisania sobie pewnych symptomów, objawów w swoim życiu i takich objawów, które nie pochodzą z Królestwa Bożego. Musisz sobie to napisać, żeby to widzieć przed oczami. A potem stawać przed Bogiem i poprosić Go, żeby On pokazał przyczynę i przyłożył siekierę. I powiem wam, to nieraz boli. I to ma boleć. Wiecie dlaczego? Bo jak wyrywasz korzeń, to nie idzie lekko. Ale koniec jest błogosławiony. Wiecie dlaczego? Bo jeśli korzenia nie wyrwiesz, a usuniesz tylko objawy, czyli weźmiesz tabletkę od bólu głowy, to ona ci może pomoże na parę dni. Ale za jakiś czas wróci z nawiązką to wszystko i będzie gorzej niż przed. Więc to ma boleć. I wiecie, co najbardziej boli? Zgięcie karku. Uniżenie się, upokorzenie się nieraz przed Bogiem. Nigdy nie osądzaj okoliczności, nigdy nie osądzaj innych ludzi, że to oni są winni. Nawet jeśli ty cierpisz i ciebie boli, to powiem ci, to ten ból jest w tobie, a nie w innych. Inni nie umieścili w tobie goryczy, złości, nieprzebaczenia, chorób. Inni tego nie umieścili w tobie. Inni w tobie nie umieścili niezależności, buntu, nieposłuszeństwa, brak szacunku. To inni tego nie umieścili w tobie. Ty sam otworzyłeś na to drzwi, a to tylko przyszło i zamieszkało. Powiem wam, uzdrowienie dla Boga to jest tak, pikuś. To jest pikuś. Mały pikuś. A my często myślimy inaczej. O, to jest mały Bóg. Ja tak cierpię, czy On nie widzi? Czy On nie widzi, co ja przeżywam? On nie jest ślepy. On do okulisty nie musi chodzić. On widzi wszystko i wie wszystko. O tobie, o mnie. Jego nie możesz zmienić ani przez modlitwę i post, ani przez płacz czy wierzganie. On jest suwerenny. I kochani, On jest naszym Ojcem. Amen? Jest Ojcem. Ojciec zrobi wszystko, żeby Jego dzieci zrozumiały, że bez Niego są zdani na siebie. Albo na siebie, albo na ten świat. Ojciec zrobi wszystko, żeby Jego dzieci przyszły do Niego. Wiecie, kiedy my przychodzimy? Kiedy wszystko inne zawodzi już. Albo już mamy serdecznie dosyć stanu, w jakim jesteśmy. Jeśli nie mamy jeszcze serdecznie dosyć, to nie to, że On nie czeka na ciebie. Ty nie jesteś gotów. Ty jeszcze nie jesteś gotowy. Chciałbym, żebyśmy się pomodlili o to. Ja mam świadomość, że to nie jest łatwe, co mówię. Taki jest Bóg, ja Go nie zmienię. Ja Go nie zmienię. Powstańmy, pomodlimy się. Będziemy prosić. Kochani, jeśli Ci zależy naprawdę z całego serca być w Jego woli, to powiem Ci, to wejdziesz w takie miejsce, że Jego łaska przyjdzie i wystarczy Ci jej. Ojcze, my Ci powierzamy, Panie, ten najbliższy tydzień. Ojcze, i prosimy Ciebie, Panie, żebyś poprzez swoje słowo i poprzez swego ducha, Panie, pokazał nam w naszym życiu te wszystkie objawy, które nie pochodzą od Ciebie. I Panie, żebyś nam pokazał, jakie są przyczyny tego. Ojcze, o to Cię prosimy. O to Cię prosimy. Panie, Ty znasz nas. Ty znasz, Panie, te mechanizmy, w których my funkcjonujemy. Znasz nasze myślenie. Panie, Ty wiesz, co się Tobie nie podoba w naszym życiu, co powinniśmy zmienić, co powinniśmy zrobić, czego nie powinniśmy robić. Panie, Ty to wszystko wiesz. Ojcze, i my dzisiaj prosimy Ciebie, jako ten Kościół, jako to ciało, abyś się zmiłował, Panie, aby prawda przyszła i przyniosła nam wolność. Panie, żebyś pokazał nam i doprowadził nas do miejsca wolności. O to Cię prosimy przez Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Kochani, pamiętajmy, mamy te 20-21 dni. Przypominam, to jest post Daniela, który polega na tym, że powinniśmy mieć taki smutek od Pana. Ja wierzę, że to jest błogosławieństwo, kiedy coś takiego przychodzi. Dlatego, że Boże Słowo mówi, że smutek, który jest z Boga, sprawdza upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje. Światowy smutek przynosi tylko śmierć, czyli oddzielenie od więzi z Bogiem. Więc dobrze jest, żebyśmy byli nieraz zasmuceni przez Pana, przez to, żeby On przyszedł, a my damy Mu prawo, żeby On pokazał nam prawdę o nas samych, o tym, w jaki sposób my funkcjonujemy, żyjemy, w jaki sposób coś robimy, czy nie robimy. A więc to jest taka, ten post Daniela, to jest, tam jest napisane, że Daniel był w żałobie. I to słowo żałoba, to oznacza taki płacz, smutek i żałość po stracie jakby kogoś bardzo bliskiego. To tak jakby ktoś ci umarł i tęsknisz za tym. My powinniśmy mieć taką tęsknotę za więzią z żywym Bogiem. I w nas powinna być tęsknota za więzią z żywym Bogiem. I to potem odstawienie tych smacznych potraw i mięsa. Więc pozostają, kochani, jarzyny, owoce, wyroby mączne, nabiał. Oczywiście, jeśli ktoś bardzo to lubi, to też musi odstawić. Bo mamy odstawić smaczne potrawy i mięsko. Odstawienie też wina. plus piwka na ten czas. Odstawienie olejku. To jest, kochani, ten symbol tutaj radości, przyjemności dla ciała i duszy. Te 21 dni.